Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Cywilizacja chińska na przestrzeni wieków podlegała różnym przekształceniom. Tak, to jest zdanie z tego filmu, który wypowiedział pan docent Józef Kosecki. Cywilizacja chińska. A proszę Państwa, właśnie w tym rzecz. Chciałbym się skupić w tym felietonie właśnie na zmianach. Bo bardzo często można by, moglibyście Państwo odnieść wrażenie, że mówimy, że ja mówię, czy inne osoby, których Państwo słuchacie, kiedy mówi się o cesarstwie, no to mówi się o 2000 lat praktycznie niezmienionej sytuacji. Nie. Nie, mieli Państwo. Znaczy, może zacznijmy od tego, że cesarstwo rozpoczęło się od dynastii Han, gdzieś tam minus 200 lat przed. Czy tam 200? Tak, chyba 200 lat przed Chrystusem. Wtedy Huangdi, wtedy pierwszy cesarz chiński, wtedy to właśnie on skomasował te różne królestwa, podbił ponownie, doprowadził do sytuacji, w której Chiny stały się jednym miejscem, nie walczyły królestwa między sobą i rozpoczął się, można rzec, złoty wiek Chin. Właśnie od dynastii Han. Tak jest moja opinia. Ten złoty wiek, to wtedy właśnie Huangdi wprowadził reformy dotyczące prawie wszystkiego, łącznie z zarządzaniem. Począwszy od zarządzania krajem, skończywszy na wytyczeniu dróg, po których mogły jeździć te wozy, tak żeby mogły się mijać. Te drogi do dzisiaj istnieją, żeby nie było wątpliwości, oczywiście nie w takiej formie jak wówczas. Wtedy również wprowadzono język chiński, znormalizowano znaki chińskie tak, aby można było, na przykład edykty cesarskie, realizować w każdej z prowincji. No i tak dalej. Tak. Tych rzeczy była cała masa. To był wielki, wielki założyciel współczesnych Chin. Tak, współczesnych Chin. Nowoczesnych w każdym razie Chin. Chiny, które wówczas zostały stworzone, czasami o 1500 lat wyprzedziły Europę w bardzo wielu miejscach. Zresztą zapłaciły za to straszną cenę, bo w momencie, kiedy białe małpy przyszły tam ze swoimi karabinami, ze swoją techniką, zniszczyły Chiny, ale naprzód je okradły. Okradły ze wszystkiego, co Chińczycy mieli. Mili Państwo, więc zaczęło się to pięknie właśnie za dynastii Han. No i do dzisiaj stoi przecież Wielki Mur Chiński. Ale to Wielki Mur Chiński był budowany, zaniedbywany i znowu odbudowywany przez ponad 1000 lat. Wtedy się zaczęła ta budowa, ale później to bardzo różnie z tym murem było. Ja zresztą mur to nie jest, to jest pewnym symbolem, ale nie lubię o nim mówić. Nie lubię już. Bo jest zbyt wielkim symbolem. To tak mnie denerwuje jak te pandy, które wszędzie są znakiem Chin, tak jakby nie było nic ciekawszego. Ale chodzi o tą niezmienność. Otóż I docent Koseczki o tym mówi, że na początku, właśnie między innymi jedną z wielkich reform w czasie dynastii Han było wprowadzenie egzaminów. Wówczas, to w ogóle następne egzaminy, o ile ja sobie przypominam, zostały wprowadzone w Prusiech. W Prusiech gdzieś tam 1600-1700 lat później. Więc jak gigantyczna przepaść dzieliła Europę od Chin. Więc no i te egzaminy i efekt tych egzaminów, same egzaminy, ludzie, którzy prowadzili te egzaminy, kadra, która w wyniku tych egzaminów zajmowała wysokie stanowiska państwowe, fakt, że do tych egzaminów mógł przystąpić każdy, proszę Państwa, tak, syn wieśniaka również mógł przystąpić, przystępował. Oczywiście były kryteria stosowane w czasie egzaminów, nie kryteria ludzi dopuszczonych do egzaminów, nie. Kryteria tego, co należy umieć, aby zdać ten egzamin, więc to przede wszystkim. Proszę sobie wyobrazić, że od urzędników wymagano znajomości poezji, znajomości oczywiście filozofii konfucjańskiej, znajomości poezji między innymi. To zdumiewające rzeczy, prawda? Ale to świadczyło o klasie tych, którzy zdali. Natomiast jeśli już jestem przy religii, znaczy przy filozofii konfucjańskiej, to pan Kosecki, jeden z tych elementów, z którym się z nim gruntownie nie zgadzam, to fakt, iż on nazywa konfucjanizm religią. Nie, oczywiście konfucjanizm nigdy nie był religią. Konfucjanizm był filozofią życia. Nie należy mylić z religią. Kiedyś pan profesor Gablikowski słyszałem, czy czytałem, już nie pamiętam niestety. W każdym razie miał na ten temat coś sporo do powiedzenia. To chyba jednak słyszałem, tak. Słyszałem. A miał sporo do powiedzenia właśnie na temat... Przepraszam. Na temat tego, że w żadnym przypadku nie można konfucjanizmu nazwać religią. No ale... Powiedzmy sobie, że to nie jest najważniejsza sprawa. Więc ten konfucjanizm, który był taką, można go nazwać religią wewnętrzną Chińczyków. To znaczy, to było coś, co to był zespół norm etycznych. O. Zespół norm etycznych. I te normy etyczne to było coś, co przewijało się przez całą historię Chin. Przez całą historię cywilizacji Chin. Oczywiście można powiedzieć, że nie zupełnie, bo przecież Konfucjusz to są lata, to jest okres gdzieś około 500 lat przed naszą erą. A przecież Chiny istniały znacznie wcześniej. Czyli Konfucjusz, odwoływał się przecież w swoich pismach do tych pięknych czasów, kiedy Chiny były wspaniałe, do Żółtego Cesarza, kiedy Chiny były jednorodne, kiedy do takiego mitu Chin, założycielskiego mitu Chin. Ta etyka, to jest coś, co o czym pan Kosecki mówi, o czym bardzo dobrze mówił w innym filmie pan doktor Brzeski, jak to niszczono Chiny, jak białe małpy niszczyły Chiny, niszcząc ich etykę. Rzecz w tym, że kwestia tej etyki to jest jeszcze właśnie oddzielna sprawa, muszę zapisać to, że muszę muszę mówić o etyce, etyka Chin. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że mili Państwo, konfucjanizm zbudował w Chińczykach, czy w całym narodzie, zachowania etyczne. Oczywiście te zachowania miały miejsce i wcześniej, ale one do pewnego stopnia, jeśli można użyć takiego sformułowania, nie były skodyfikowane. Znaczy to też w ciągu później nie było skodyfikowane, natomiast wszyscy wiedzieli, że te zachowania etyczne, chińskie zachowania etyczne, co nie zupełnie nie ma żadnej korelacji z naszymi zachowaniami etycznymi. To po prostu ich zachowania etyczne. Na przykład kiedy rodzina popełniła jakiś gigantyczny błąd, gigantyczny występek, wówczas po prostu część rodziny popełniło, kilku ważnych osobistości tej rodziny, czy rodu popełniło występek, to po prostu wszyscy, to była odpowiedzialność za rodzinę, wierowali wszyscy członkowie rodu szli pod nóż. A na przykład chowanie człowieka, zasypywanie go w ziemi, żywca, grzebanie go żywca, to miało swoje wytłumaczenie oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. Mnie chodzi o to, że ta etyka była cały czas obecna. Ona, ja oczywiście nie potrafię tego przekazać Państwu tak wspaniale, jak to robił i robi pan profesor Gawlikowski. Natomiast, no i w dodatku nie można tego już praktycznie zaobserwować, tej starej etyki, nie można zaobserwować w Chinach, współczesnych Chinach, które możemy zobaczyć. Aczkolwiek, no i właśnie. Więc może jeszcze o tych zmieniających się Chinach. Lata, czy okres Tangów, dynastii Tang, a to jest okres no, zupełnego rozkwitu, absolutnego rozkwitu kultury chińskiej. Co to jest coś, co później cały czas przyciągało inne narody. To jest coś, co promieniowało wszędzie. To na przykład, wielokrotnie o tym mówiłem, ale warto to powtórzyć, wtedy, gdy zagony Czyngis Chana pokryły między innymi cały obszar Syberii i tych wielkich połaci od Uralu do powiedzmy sobie Wisły, wtedy, gdy Tatarzy przejęli kontrolę nad tym nowo powstającym księstwem moskiewskim, to również ten niezwykle wysoki poziom kultury chińskiej dał o sobie znać. No, ja pewne skróty myślowe, użyłem pewnych skrótów myślowych, no, ale nic na to nie poradzę. Nie jestem w stanie w tej chwili opowiedzieć w kilku słowach historii tam przynajmniej 300 lat tego regionu. W każdym razie to właśnie Tatarzy, z którymi przyszli urzędnicy chińscy, Tatarzy stanowili tą siłę zbrojną, która w tej bardzo podobnej do nich rodzącej się cywilizacji turańskiej. Oni byli sami z cywilizacji turańskiej. Księstwo moskiewskie to był element cywilizacji turańskiej, który ostał się do dzisiejszego dnia w postaci Rosji. Więc ci z tym Tatarami przyszli urzędnicy chińscy, którzy opisali te ziemie, którzy zrobili opis tych ziem i do dzisiejszego dnia rosyjscy historycy, jak się im mówi, że pierwszy rejestr ziem w obszarze Księstwa Moskiewskiego jest zrobiony po chińsku, to dostają piany na pyskach. No ale taka jest prawda. I tego nic nie zmieni. Nikt nie zmieni. No więc tak wielka była potęga Chin, potęga kulturowa Chin. No, ja sam przypominam sobie ze szkoły podstawowej chyba, kiedy mówiono o bitwie pod Legnicą, a przecież to właśnie była bitwa z tym najazdem tatarskim, z jednym z zagonów tatarskich. To była mowa o tym, że i to, no przecież byłem smykiem, dzieciakiem, nie wiem, 10-12-letni, coś takiego, może troszkę więcej, to właśnie nauczycielka mi mówiła, że polskie wojsko przegrało, dlatego że Tatarzy stosowali techniki, których nasi rycerze nie znali, rakiety, jakieś działa, coś takiego. No więc ja wtedy byłem zdumiony tym, że jak to, ja byłem wychowywany w takim duchu, że przecież myśmy byli ho, ho, chrześcijaństwo to ho, ho, ho. No nie, to nie było ho, 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 tylko u. Tak, no więc jednym z powodów, dla których, jednym z wielu powodów, dla których Litwa pod Legnicą została przegrana, było właśnie to, że technika tatarska, technika tych wojsk tatarskich była nieporównanie wyższa niż technika prezentowana, czy sposób bitwy prezentowany przez polskie rycerstwo. No ale to wiecie Państwo, no to oczywiście ja mówię hasłami, to Państwo możecie wierzyć, możecie nie wierzyć, no ale mi się wydaje, że tam nawet jest jakiś taki znany obraz chyba mówiący o bitwie pod Legnicą, gdzie właśnie te pokazywane są te rakiety, to co spowodowało, że polskie rycerstwo, polskie konie, polskie rycerstwo po prostu nie było w stanie sobie psychicznie z tym dać rady nawet. Proszę Państwa, różnica kultur była gigantyczna. Gigantyczna między Polakami i nawet Tatarami, nawet tymi zagonami tatarskimi, które się w ogóle nie umywały do chińskiego wojska. Oczywiście ja nie wiem, czy na tym froncie Tatarzy mieli część chińskich wojsk. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie zajmowałem się tym nigdy, ale bez wątpienia przejęli właśnie od chińskich wojsk te wszystkie nowinki, bo przecież skąd oni na tych biednych stepach mongolskich mogli mieć takie wynalazki zapożyczyli z Chin. Notabene, jak Państwo wiecie, Chingis Khan, a właściwie jego syn czy wnuk, stał się cesarzem chińskim, rozpoczął dynastię Yuan. Krótką, bo chyba za 200 lat, ale coś koło tego było. No więc, co ja chcę przez to powiedzieć? Ja chcę przez to powiedzieć, że ta cywilizacja chińska zmieniała się. Ona wtedy, kiedy już Tatarzy przyszli do nas, czyli powiedzmy XIII wiek, to już ona już zaczynała podupadać. To już miało miejsce kostnienie tego układu cesarskiego, tego dworu cesarskiego, tej warstwy urzędniczej, która była sterowana w dworze cesarskim przez eunuchów. No takim apogeum możliwości eunuchów było było zniszczenie wszystkiego, całego dorobku wypraw admirała He. Przecież to miało miejsce, wyprawy admirała He miały miejsce na 100 lat przed wyprawą Kolumba, która przy flotylli admirała He. To nie wiem, czy statek wiozący paszę dla koni, jeden z setek statków floty admirała He, był równie mały jak ta Santa Maria cała Kolumba. Ale mimo wszystko, to jeszcze, znaczy to był taki wodotrysk, ten to była taka fontanna, ten okres admirała He, to była taka fontanna chińska. To był taki okres, kiedy sprawujący władzę uważali, że trzeba zobaczyć, co się dzieje w trochę dalszej okolicy. No przecież admirał He między innymi dotarł do Afryki Zachodniej, gdzie do dzisiejszego dnia są osady chińskie. Znaczy ludzi, którzy są już oczywiście po tych kilkudziesięciu pokoleniach już są czarni, ale gdzie widać chińską kulturę z tamtych czasów. Niemniej jednak to była fontanna jednorazowa, kilkudziesięcioletnia. Ona została zniszczona przez właśnie dwór, przez tych eunuchów dworu cesarskiego, no i później już było tylko gorzej. Później przyszli biali, no i wtedy już było zupełnie. A to właściwie biali spowodowali, że... Znaczy ja tak się zastanawiam, czy można użyć takiego sformułowania, że biali byli katalizatorem, czy można użyć słowa... Nie. A chińska gnicie cesarstwa było katalizatorem, który spowodował, że dzięki któremu gnicie cesarstwa było katalizatorem, dzięki któremu cesarstwo tak naprawdę od czasów Mingów już schyliło się ku upadkowi. Zresztą część Chińczyków uważa, że dynastia Qingów, czyli mandżurska, to nie była dynastia chińska. No, tutaj można mieć różne zdanie. Ja wolałbym, żeby Chińczycy mieli w tej sprawie jednak jednolite zdanie, czyli że to jednak była mimo wszystko. Wprawdzie to byli najeźdźcy, ale to nie pierwsi najeźdźcy, którzy się zsinizowali. No bo oni się przecież zsinizowali. Jak się nie... Znaczy zsinizowali się w taki czy inny sposób, ale się zsinizowali. Przywlekli ze sobą z Mandżurii wiele antychińskich rozwiązań, ale cóż, ja na pewno nie będę tworzył własnej, alternatywnej historii czy historiozofii chińskiej. Na pewno poddam się woli chińskich historyków, którzy jeśli powiedzą, że tak ma być, to właśnie tak będzie w moim przypadku. Ale te zmiany, znaczy o ile można przyjąć, że wracając jeszcze do Hanów, do tej dynastii, o ile można przyjąć, że wtedy to była taka erupcja, głównie za Huangdi, to była taka nieprawdopodobna erupcja rozwiązań, które do dzisiejszego dnia szokują swoją techniką, a techniką na wszystkich polach. To później to oczywiście ta erupcja spowodowała, że ta cywilizacja była na fali wznoszącej, o tak bym to ujął, na fali wznoszącej do tam 18, 19, co ja mówię, 7, 8, 8, 9, 8, 9 wiek, 10 ewentualnie, aczkolwiek to już chyba za daleko. I od tamtego momentu zaczyna się niestety coraz, czy coraz ostrzejsza? Nie. Po prostu delikatna, ale jednak systematyczna jazda w dół. Taka swobodna, spokojna, równia pochyła w dół. I są tylko konsumowane. Jest konsumowane wszystko to, co zostało stworzone wcześniej. Takim najlepszym dowodem na to, jak tragicznie to wyglądało jeszcze przed przyjazdem białych małp do Chin, do Pekinu, było to, że na przykład, a wcześniej, znacznie wcześniej, właśnie za Tangów, astronomowie chińscy, którzy byli no po prostu jedyni tak świetni na świecie. Oczywiście nie można było wtedy z nikim porównać, no bo Chiny były odizolowane. Nie było żadnego przepływu informacji przecież na świecie. Ale o ile astronomowie, między innymi właśnie w tamtym czasie 700-800 lat po Chrystusie, byli po prostu wyśmienici, wspaniali, o tyle 500 lat później, czy 600 lat później, to był dramat i nędza z bardzo prostego powodu. Te stanowiska na dworze były dziedziczne, więc. No więc, no jak, no co, jeśli tata był astronomem, to dziecko musiało być astronomem, no to, a dziecko mogło zupełnie nie mieć żadnych, absolutnie kompletnie żadnych predylekcji w tym kierunku. No i to się musiało źle skończyć. No i się kończyło coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. W końcu zaatakowali Mandżurzy, usadzili się w Pekinie. Wprawdzie proszę nie zapomnieć o tym, że Chińczycy w tym mają pewien problem, bo to w końcu Mandżurzy, cesarz mandżurski, a w 1720, w którymś tam roku, zaczął budować ten ogród letni w Pekinie, ten pierwszy cud świata, coś, co oczywiście zniszczyli w czasie pierwszej wojny, chyba w czasie pierwszej wojny opiumowej, ci cywilizowani żołnierze angielsko-francuscy zniszczyli, rozgrabili, spalili, zniszczyli, splądrowali ci cywilizowani Europejczycy. Więc to ten ogród, ja mówię, zawsze wspominam ten ogród letni, bo to było coś absolutnie niezwykłego, coś, czego, co było taką kwintesencją chińskości. No i właśnie dlatego, a przecież to byli to Mandżurzy, więc co jest do diabła? Albo to Mandżurzy, albo to scenizowani Mandżurzy, albo nie, no cholera, no umówmy się, że jeśli takie przepiękne rzeczy zrobili, przecież to były chińskie wszystko, chińska architektura. To było, zawsze mówię o tym, że my cmokamy na temat jednej głupiej komnaty, bursztynowej komnaty w Królewcu, a takich komnat, znaczy nie z bursztynu oczywiście, ale takich komnat tak pięknych były setki w tych pałacykach parku letniego w Pekinie. Znaczy to można powiedzieć, że już pod koniec pod koniec cesarstwa, no bo powiedzmy XVIII wiek to już jednak była końcówka, to już była dynastia Qingów, to już ten, między innymi ten pałac, to była taka erupcja znowu, tak jak na samym początku miała miejsce w okolicach zerowego roku erupcja chińskości, tak i tutaj właśnie też miała miejsce w postaci chociażby tego pałacu, tego parku letniego. Taka erupcja piękna, chińskiego piękna. No to będę przyglądnijcie się Państwo, jak to wygląda teraz. To znaczy teraz. No to jest po prostu ruiny, są pozostałościami tego, co zniszczyli Anglicy i Francuzi i wywieźli oczywiście wszystko do siebie. I to wszystko jest rozgrabione od setek lat po angielskich, francuskich domach, muzeach lub ewentualnie wywiezione do Stanów Zjednoczonych. Tak, no ale to jest zupełnie inna bajka. Losy tego. Chcę przez to powiedzieć, że no i oczywiście skończyło się to rewolucją Xinkai w 11 roku, abdykacja w 12, no i koniec. I koniec cesarstwa. Później już było tylko gorzej. Później Sun Yat-sen z kolegami, którzy chcieli zlikwidować. No i właśnie tutaj ja zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby mnie słuchał pan profesor Gablikowski, to bym oberwał jakąś laską po głowie. Bo pan Gablikowski, pan profesor Gablikowski jest rzeczywiście wielkim, wielkim admiratorem Sun Yat-sena. Jego się uważa za ojca nowoczesnych Chin. Być może tak jest, natomiast rzeczy złe, no to są rzeczy dobre. To są sprawy dobre, które Sun Yat-sen jakby prorokował dla swojego kraju, bo on w gruncie rzeczy był w pewnym momencie odsunięty został odsunięty od władzy. I profesor Gablikowski twierdzi, że reformatorzy po 78 roku mieli z czego czerpać. Właśnie czerpali z Sun Yat-sena. Z jego programu budowy dróg, autostrad, kolei, portów, etc. Być może tak, natomiast skoro tak twierdzą, to nawet na pewno tak, no tylko że to jest jedna twarz Sun Yat-sena, a nie zapomnijmy o tym, że ta grupa starała się zlikwidować praktycznie kulturę chińską, likwidując alfabet chiński. Gdyby mi się udało, to Chin by już nie było w tej chwili. Co do tego nie odcienia wątpliwości, że właśnie alfabet, że znaczy alfabet, co ja mówię, alfabet, język, znaki chińskie, że nie ma alfabetu. Znaki chińskie stanowią o żywotności tej, o odmienności tej kultury, o żywotności tej kultury, o tym, że białym małpom nie udało się zniszczyć do tej pory tej kultury i ona jest trudna do zniszczenia, ponieważ ten język jest trudny do nauczenia się i wszyscy, którzy chcą zaatakować Chiny, no mają gigantyczny problem właśnie polegający na braku komunikacji z Chińczykami. A więc ta zmiana, zmieniające się Chiny na przestrzeni tych 2000 lat, że nie wspomnę o wcześniejszym, bo przecież wcześniej też istniały te Chiny. Chiny, no właśnie, ciągle używam niewłaściwy sposób, niewłaściwie używam pojęcia, bo nie istniały Chiny. To Chiny to jest białe, słowo białych. No. Chongguo, czyli państwo środka. Chongguo, nie ma, w Chinach nie istnieje pojęcie China. China to jest, czy China, czy coś takiego. To są pojęcia białych. W Chinach tylko istnieje pojęcie Chongguo. No, ale powiedzmy sobie, że ja jestem jednak mimo wszystko biały i używam tego pojęcia Chiny. Więc te Chiny zmieniały się. To nie było państwo jednorodne, to nie była cywilizacja jednorodna. Właśnie pytanie, czy można, czy właściwe jest mówienie o państwie chińskim. Biorąc pod uwagę fakt, że przecież ono upadało, ono podnosiło się, ono było atakowane, były obce dynastie. Oczywiście one się zawsze synizowały, tak jak dynastia Yuan się synizowała, znaczy tak jak Tatarzy mongolscy się synizowali, tak i później się synizowali przecież Mandżurowie. Więc to, że Chiny przez całą swoją cywilizację, przez cały czas istnienia tej cywilizacji, od tam jeszcze dawna, nie tylko od Hanów, no bo od Hanów liczy się cesarstwo. Ale to jest miejsce, to jest cywilizacja. Właśnie to nie jest państwo. Ja wolę, gdy mówię o Chinach, to wolę mówić o cywilizacji niż o państwie. Bo tak naprawdę to jest ciągłość cywilizacyjna. Nie ciągłość państwa, ciągłość cywilizacyjna. Bo ta ciągłość państwa to jest taka izolenczna. Natomiast ciągłość cywilizacyjna, tak, jest. Była, jest i była od ta ciągłość cywilizacyjna była od, miała miejsce, rozpoczęła się od czasu tego żółtego cesarza, tego mitycznego żółtego cesarza, którego zresztą sanktuarium, którego mauzoleum istnieje wielkie, piękne w Chinach. Zbudowane zresztą przez komuchów. To jest fajne, prawda? No. Komuniści zbudowali sanktuarium cesarza, żółtego cesarza. W każdym razie odbudowali. Tak. Mili Państwo, jeśli ktoś wam będzie opowiadał bajki pod tytułem takim, że no, te Chiny to tak trwały niezmiennie, nic się nie działo. Nie, to jest jedna wielka bzdura. To były ciągłe wzloty, ciągłe upadki. To były okresy piękne i okresy haniebne. To były okresy piękne i okresy straszne. To były okresy, w których kultura wszelka, również techniczna, miała się wspaniale, była rozkwitała wręcz. I okresy, kiedy było bardzo kiepsko, bardzo nędznie. Oczywiście to wszystko tak naprawdę, jak powiedziałem, od VII-VIII wieku chyliło się, znaczy wtedy, kiedy było to maksimum, powoli zaczynała być ta równia pochyła, powoli chyliło się, powoli, bardzo powoli, ale jednak w ciągu 1300 lat chyliło się ku upadkowi i aż skończyło się w 1911 roku rewolucją Qinghai. Więc nie ma żadnego, znaczy można mówić o kontinuum cywilizacji chińskiej. Nawet trzeba mówić o kontinuum cywilizacji chińskiej. Natomiast kwestia państwowości to jest rzecz, powiedzmy sobie, nie tylko wtórna, ale problematyczna. Ja się tym zresztą nigdy nie zajmowałem. Te sprawy ciągłości państwowości nigdy mnie nie rajcowały, bo nie, no po prostu nie. Nie. To bardziej się interesuję, nieporównanie bardziej oczywiście, interesuję się współczesnymi Chinami, jak tak tym, znaczy współczesnymi, no powiedzmy sobie od rewolucji Qinghai, a już w szczególności oczywiście od 49, no i jeszcze szczególniej od 78 roku. I to oczywiście również jest, jest bardzo, bardzo niejednorodny okres, bardzo, bardzo niejednorodny. Właściwie dopiero od 49, no powiedzmy sobie, że jakoś tam to jest jednorodne, aczkolwiek też chyba jednak nie. Chyba dopiero tą jednorodność można zaobserwować od 78. Jeśli nie od no nie, jednak chyba od 78, bo chciałem powiedzieć o 89, no to była pewna cezura, ale to jednak nie ma porównania z 78 rokiem, kiedy zmieniło się w sposób zasadniczy kierownictwo, no i później poszły do niepowodzenia. Tak, więc mili Państwo, chciałem tak tylko bardzo skrótowo przybliżyć Państwu te kilka tysięcy lat, te 2000 przynajmniej lat, kiedy ta cywilizacja chińska miała swoje wzloty i upadki. To nie było tak, że to cały czas było niezmienne. Nie, tak nigdy nie było. Wręcz odwrotnie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.